Boże, Ty jesteś święty. Jesteś dawcą każdego dobrego daru. Potrzebujemy Twojej mądrości. Potrzebujemy mądrości, która spływa na nas z Twojej świętej księgi. Twoje słowo nas oświeca. Twoje słowo podpowiada nam, jak się zachować w każdej sytuacji. Twoje słowo oddala nas od grzechu i osłabia pokusy. Twoja prawda, Panie, daje mądrość naszym modlitwom. Sprawia, że widzimy Twoją moc i to w działaniu. Panie, czcimy Cię i wysławiamy Twoje imię, bo Ty jesteś Stwórcą, Ty jesteś Wybawicielem, Twoje Królestwo jest blisko. Wychwalamy Twoje imię i o tym jest ta pieśń.
Więc wdzięczny.
Psalm 108. Wysławiać Cię będę, Panie. Wysławiać Cię będę, Panie, wśród ludów. Będę grał Tobie wśród narodów, bo wielką ponad niebiosa jest łaska Twoja i aż do obłoków sięga wierność Twoja. Wznieś się wśród niebios, o Boże. Chwała Twoja niech będzie nad całą ziemią. Psalm 119. Naucz mnie trafnego sądu i poznania, bo uwierzyłem przykazaniom Twoim. Dobry jesteś i dobrze czynisz. Naucz mnie ustaw Twoich. Panie, potrzebujemy Twojej obecności w naszych myślach, w naszych sercach. Potrzebujemy Cię jak chleba. Potrzebujemy karmić się Twoim słowem, bo jesteś chlebem życia. Potrzebujemy Cię jak powietrze. Bez Ciebie nie żyjemy jako Twoje dzieci. Bądź naszym powietrzem. Bądź naszym chlebem. Powietrze moim jest, powietrze moim jest, obecność Twoja, święta w sercu mym. Powszedni powszednim chlebem mym, Twe żywe słowo dane mi dziś. Bez Ciebie nie mogę już żyć. Powietrzem moim jest obecność Twoja, święta w sercu mym. Powszednim chlebem mym, powszednim Cię. Ja idę drogą, którą Ty każesz mi iść. Panie, Ty jesteś moim powietrzem. Chcę Tobą oddychać, z Tobą żyć. Proszę, Panie, daj mi siłę. Daj mi siłę, abym mógł przy Tobie trwać. Proszę, Panie, spójrz na dziecię swoje. Wiernie tutaj z Tobą trwamy. Panie, Ty udzielasz nam siły. Dzięki Tobie nie musimy się bać. Twoja miłość nie ma granic. Panie, Ty wiesz, co komu dać. A Twoje obietnice, Panie, one są niewzruszone. Pozwalają przetrwać w trudnych chwilach. Daj nam wiarę, abyśmy mogli chwytać się wiarą tych obietnic i cieszyć się nawet przez łzy, bo wiemy, że Ty jesteś z nami. Dzień po dniu, dla każdej nowej chwili, nowych sił udziela mi mój Bóg. Dzieciel swe posili, żyje więc bez obaw i bez trwóg. Ten, którego miłość nie ma granic, wie najlepiej, co ma komu dać. Ból zmieszany jest z radości łza. Obietnicą, Panie, ufać Ty. przez radość, trud i zmoje, aż osiągnę wreszcie niebios próg.
Drodzy braterstwo, w dniu dzisiejszym będę kontynuował mój wykład, który rozpocząłem jakiś czas temu. Dzisiaj to już będzie część trzecia wykładu dotyczącego cierpliwości. Tak więc dzisiaj mamy cierpliwość, część trzecia. Przypomnę, mówimy o zalecie charakteru zwanej cierpliwością w starszych przykładach Biblii. W bardziej współczesnych przykładach Biblii często pada już słowo wytrwałość, bo gdy my mówimy cierpliwość, to mamy oczywiście na myśli wytrwałość, a nie cierpliwość w takim potocznym znaczeniu, w którym to cierpliwy człowiek to taki, który łatwo się nie denerwuje, który się nie złości w sytuacjach, które prowadzą do naturalnego rozdrażnienia. Więc tą biblijną cierpliwość, na którą się zastanawiamy, definiujemy jako, mówimy, że jest to siła charakteru, dzięki której przez wytrwałość wśród radośnie znoszonych przeciwności idziemy do przodu i wzmacniamy samokontrolę w dobrym postępowaniu. Więc by uprościć sytuację, można mówić, że cierpliwość to jest wytrwałość. Innymi słowy, to co współcześnie rozumiemy pod słowem wytrwałość, czyli umiejętność trwania w obranym przez siebie postępowaniu, że ktoś się nie zniechęci, tylko będzie trwał, kontynuował robienie tego, co zaczął, no aż do ukończenia tej rzeczy. To jest właśnie zaleta charakteru, jedna z wyższych pierwszorzędnych zalet charakteru, która wraz z samokontrolą, czyli umiejętnością rządzenia samym sobą, stanowi o mocy charakteru danego człowieka. I to nie tylko chrześcijanina, ale każdego człowieka. Po tym widać, jak taki człowiek potrafi rządzić sobą, ile jest w stanie dokonać w życiu. Po jego słowach, a przede wszystkim po jego czynach widać, jaka jest moc jego charakteru, czyli samokontrola, umiejętność rządzenia samym sobą i ta dodatkowa umiejętność trwania w dobrym postępowaniu, kiedy pojawiają się trudności, bo to właśnie jest cierpliwość. Cierpliwość to jest taka dodatkowa umiejętność, moglibyśmy powiedzieć dokładka do samokontroli, która jest potrzebna wtedy, kiedy są trudne warunki, tak jak zresztą definicja mówiła, że radosne znoszenie przeciwności umożliwia nam cierpliwość i wzmacnia samokontrolę w dobrym postępowaniu, bo taka jest rola samokontroli, która tej umiejętności rządzenia samym sobą, która pozwala nam rządzić samymi sobą, kiedy są w normalne warunki. Natomiast kiedy robi się trudniej, to potrzebujemy jeszcze być ludźmi wytrwałymi. Tak, wytrwałymi, którzy dążą do celu, którzy się nie zniechęcają. I jest to cecha, która jest potrzebna każdemu człowiekowi, a szczególnie chrześcijaninowi, bowiem w życiu każdego człowieka pojawiają się przeciwności, wśród których łatwo się jest poddać i zniechęcić, a człowiek, a zwłaszcza chrześcijanin, nie powinien się zniechęcać w tych trudnych warunkach, tylko wykorzystywać poprzez trwanie w dobrym postępowaniu, wykorzystywać je do osobistego rozwoju, do rozwoju swoich zalet charakteru, do usuwania wad samego siebie i do czynienia dobra wszystkim ludziom, a najwięcej domownikom wiary, jak to pisze apostoł Paweł, więc taka jest rola przeciwności w naszym życiu, tyle żeby umieć je wykorzystać, potrzebna jest wytrwałość, bo kto nie ma wytrwałości, to gdy robi mu się ciężko w życiu, po prostu daje sobie spokój i zaczyna płynąć z prądem po najmniejszej linii oporu, przestaje się starać, mówi, że jeśli tak, to ja rezygnuję, mam dość, niech się wszystko zawali, ja już nie będę trwał w swoim dobrym postępowaniu, tylko przestanę w ogóle cokolwiek robić, poddam się temu, co mnie otacza. Nie jest to dobra rzecz, żeby tak czynić, bo wtedy nie tylko nie rozwiniemy się, ale stracimy to, co do tej pory udało nam się w naszym życiu rozwinąć. Dlatego cierpliwość jest ważna. Rozważaliśmy ją na dwóch poprzednich wykładach. Teraz chciałem przypomnieć kilka podstawowych punktów dotyczących cierpliwości, a teraz przejdziemy już do tego, co, o czym jeszcze nie było mowy, co stanowi treść dzisiejszego wykładu. A są to dwa punkty. Pierwszym z nich jest rozwijanie cierpliwości. Skoro cierpliwość jest tak ważną zaletą charakteru wraz z samokontrolą, daje nam moc charakteru, a każdy człowiek chciałby być mocny i okazuje się, że mieć moc charakteru jest trudniej niż mieć moc ciała, że dużo łatwiej jest człowiekowi wyćwiczyć sobie swoje mięśnie fizyczne i przez to stać się człowiekiem fizycznie silnym, niż rozwinąć umiejętność rządzenia sobą w dobrym postępowaniu i umiejętność trwania w dobrym postępowaniu, kiedy pojawiają się trudności. Tak jest, to jest trudne dla człowieka, więc tym bardziej trzeba by wiedzieć, jak rozwijać ową cierpliwość, skoro jest taka ważna. Tak więc metoda pierwsza, o której zechcę wspomnieć, jest taka sama jak dla wszelkich innych zalet charakteru. Więc jeżeli mamy potrzebę innych zalet charakteru, a na pewno mamy większe lub mniejsze potrzeby, to tą metodę można zaadaptować do wszelkich innych zalet charakteru. Więc ta metoda, krótko mówiąc, nazywa się używanie cierpliwości. Rozwijamy cierpliwość poprzez używanie cierpliwości. Ktoś mógłby zapytać, no ale jak? Ja chcę dopiero rozwinąć cierpliwość, to jak mogę jej używać? No właśnie, każdy z nas posiada pewną miarę cierpliwości, mniejszą lub większą. Nikt nie jest jej tak całkowicie pozbawiony. Potrafi znieść jakieś drobne przeciwności, może bardzo krótko, może tylko przez, jak coś mu się nie udaje, nie wychodzi, to porzuca to bardzo szybko, ale trwa pewną chwilę i przy najmniejszym oporze nie rezygnuje z tego, co robił do tej pory. Więc pewną miarę cierpliwości człowiek posiada i trzeba po prostu wykorzystywać to, co ma, a jak będzie wykorzystywał to, co ma, to będzie mu przyrastało. Będzie miał tej cierpliwości coraz więcej, bo w taki sposób to działa. Tak samo to działa w świecie fizycznym, nie tylko w świecie duchowym. Wiemy, że nasz Pan Bóg stworzył świat duchowy najpierw, a świat nasz, ten materialny, jest odbiciem świata duchowego. Więc zasady, które widzimy obowiązujące w świecie materialnym, prawa tej fizyki, prawa natury, prawa przyrody, moglibyśmy powiedzieć, które w wielu aspektach rządzą światem naturalnym, widząc ich działanie, można domyśleć się pewnych prawideł duchowych, które nie na pewno nie stoją w sprzeczności z tymi ziemskimi, skoro te ziemskie są odbiciem duchowych, a te ziemskie jest nam dużo łatwiej zauważyć. Więc o ile jeżeli powiedzieć komuś, że rozwijaj cierpliwość przez używanie cierpliwości, może wydawać się dziwne, to o tyle powiedzenie komuś, kto chciałby być fizycznie silny, bo ma słabe mięśnie, no to że używaj swoich mięśni, a będziesz miał większe, silniejsze, mocniejsze mięśnie, już by nikogo nie dziwiło, bo ludzie to wielokrotnie zaobserwowali i na sobie samym, czy na swoim otoczeniu, czy czytali o tym w książkach z biologii, byli być może tego uczeni w szkole, że jeżeli ktoś używa swoich mięśni, na przykład pracuje fizycznie, no to jest mocniejszy od tego, który na przykład nie pracuje fizycznie, którego praca polega, jest tak zwana biurowa praca i polega na tym, że w przeszłości tak przewracał kartki, a dzisiaj to głównie uderza swoimi palcami w klawisze na klawiaturze, od czego też bardzo silne siły fizycznej nie wyrobi w sobie poprzez taką aktywność tutaj fizyczną. Więc wszyscy zgodzą się z tym, że jeżeli chcemy mieć mocne mięśnie, być mocni fizycznie, trzeba ćwiczyć. I im więcej ćwiczymy, tym moc tych mięśni wzrasta. Ci, którzy zajmują się podnoszeniem ciężarów, to wiedzą o tym, że nawet ci, którzy się nie zajmują, po prostu wiedzą, rozumieją te rzeczy, bo jest to oczywiste dla każdego człowieka, to, że zaczynamy od niewielkich ciężarów, od takich, których jesteśmy w stanie unieść i sobie tak minimalnie zwiększamy w miarę upływu czasu i wtedy można wielokrotnie zwiększyć podnoszony ciężar. Jeżeli ktoś na początku był w stanie tylko 20 kilo podnieść, to może dojść do wielokrotności nawet tej liczby 20. Tutaj można przytoczyć taki nawet przykład. Czytałem Brad Johnson chyba nawet go cytuje, jak omawia zaletę samokontroli, o tym rolniku, który właśnie chciał mieć mocne mięśnie, więc jak się pojawiło ciele u niego w gospodarstwie małe, to zaczął je podnosić, codziennie je podnosił, no i tak wzrastała jego siła, że mógł w końcu podnieść dorosłego wołu. No, trzeba by to traktować jako anegdotę, bo tutaj w przypadku człowieka, człowiek ma swoje ograniczenia i to nie jest tak, że jeżeli będziemy ćwiczyli nasze mięśnie fizyczne, to one w nieskończoność będą się zwiększać swoją siłę, będą się rozwijać, bo w pewnym momencie dojdziemy do limitu natury ludzkiej, że Bóg nie przewidział dla człowieka tutaj nieograniczonej siły, bo gdyby tak nie było, to można by w końcu dojść do takiego punktu, że człowiek wielotonowe ciężary mógłby podnosić, bo wszystko byłoby tylko kwestią czasu i ćwiczenia, a jak wiemy, nikt nigdy jeszcze wielotonowych ciężarów nie był w stanie do góry unieść, bo przekracza to możliwości natury ludzkiej, ale dojście do limitu możliwości natury ludzkiej to jest problemem, sądzę, dla bardzo niewielu. Dla bardzo niewielu nawet w przypadku mięśni fizycznych jest to, by doszli do limitu swoich możliwości, do ci, którzy tylko wyczynowo tutaj zajmują się podnoszeniem ciężarów, to taki problem mogą mieć, natomiast zwykli ludzie takiego problemu nie mamy, a na pewno nie mamy tego problemu w sferze duchowej, że dochodzimy do limitu, bo oczywiście też jest limit. Nasza wytrwałość może być rozwinięta do pewnego poziomu i poziomu maksymalnego, przewidzianego przez Boga dla natury ludzkiej, nigdy nie przekroczymy. Ale sądzę, że niewielu z nas z upadłej rasy Adama, jeżeli ktokolwiek zbliża się do tego limitu, że więcej się nie da, problem przytłaczającej większości, 90 kilku procent z nas, czy nawet 99 przecinek i jeszcze parę dziewiątek, jest taki, że słaba jest nasza cierpliwość, czyli ta nasza wytrwałość, umiejętność trwania w dobrym postępowaniu w nieprzychylnych, trudnych okolicznościach. Także spokojnie mamy duże pole do rozwoju, duże pole do popisu. Możemy jeszcze się dużo rozwinąć, tylko musimy korzystać z tego, co mamy, bo jeżeli człowiek korzysta z tego, co ma, to ma tego coraz więcej. A jeżeli nie korzysta z tego, co ma, to traci nawet to, co ma. Tak powiedział nasz Pan w Ewangeliach, chociażby w Ewangelii Mateusza 25-29, bo to stwierdzenie naszego Pana pojawia się kilka razy. Możemy tam przeczytać, że kto ma, będzie mu dodane. A kto nie ma, to nawet to, co ma, zostanie mu zabrane. Tutaj widzimy, że nasz Pan słowa ma używa raz w znaczeniu mieć, a raz w znaczeniu używać. Ten, kto ma, czyli ten, kto używa, to zostanie mu dodane i będzie miał jeszcze więcej, a ten, kto nie ma, czyli nie używa tego, co ma, to nawet zostanie mu zabrane to, czego nie ma. Znaczy zostanie mu zabrane to, czego nie używa. Bo żeby mógł używać, to musi cokolwiek mieć. To jest konkluzja naszego Pana w przypowieści o talentach. Tak więc ten człowiek, któremu talent został zabrany, no to on miał ten talent, więc można mu było zabrać, tylko problem był jego nie taki, że on nie miał tego talentu, tylko że go nie używał. Więc tutaj nasz Pan mówiąc, że kto nie ma, to zostanie mu zabrane, ma na myśli, kto nie używa tego, co ma, to i to straci. Nie tylko nie będzie miał więcej, tak jak ten, który na przykład miał 5 talentów, któremu zostało dołożone dzięki temu, że na dodatek raz, że sam rozwinął więcej, używając tych 5 talentów, a na dodatek zostało mu jeszcze dołożone więcej to, co zostało stracone przez tego, który nie używał tej przypowieści, więc jeżeli używamy tego, to wniosek dla nas wynikający z tej przypowieści, z tego stwierdzenia naszego Pana jest taki. Jeżeli będziemy korzystali z tego, co mamy, to będziemy mieli w naturalny sposób tego więcej, bo to się pomnaża przez samo używanie, a ponadto możemy liczyć na błogosławieństwo od Pana, który może nam dać coś dodatkowo w zupełnie innej sferze, wiedząc, że skoro używamy tego, co mamy, to tego, co jeszcze nie mamy, na przykład przywilejów służby, to skoro wykorzystujemy wiernie te, które mamy, to możemy mieć jeszcze to co nam Pan da dodatkowo, no i też wykorzystamy, nie zmarnujemy, więc możemy te sposobności wtedy otrzymać, czyli dodatkowe błogosławieństwa od naszego Pana. W taki sposób wygląda kwestia rozwijania naszej cierpliwości, czyli tej naszej wytrwałości, że po prostu trzeba trwać. Staramy się dobrze postępować, prędzej czy później pojawią się problemy, trudności i zniechęcenie będzie nas atakowało. Będą pokusy do tego, by zaprzestać naszego dobrego postępowania, by je porzucić, by z niego zrezygnować. No to wtedy trzeba po prostu trwać. Trzeba po prostu trwać i siłą woli zmuszać się do tego, że nie, takie postępowanie obrałem, wiem, że jest dobre i tutaj nie porzucę go. Trzeba pocieszać się i wzmacniać obietnicami Słowa Bożego, które obiecują nam boską opiekę, Jego pomoc, jeżeli będziemy chcieli właśnie trwać na Jego drodze. O tą pomoc trzeba prosić w modlitwie, trzeba o nią zabiegać, a samemu robić to, co jest możliwe dla człowieka i nie martwić się, bo dzięki temu możemy się nie martwić, że mamy świadomość, że Bóg jest nad tym wszystkim i widzi, co się dzieje i mamy obietnicę, że ponad siły nasze próbowani nie będziemy, więc w oparciu o taką obietnicę możemy mieć nawet pokój w sercu w takich właśnie okolicznościach, w których trwanie we właściwym postępowaniu jest dla nas trudne i moglibyśmy się martwić o to, co to się będzie, czy to przypadkiem te okoliczności nie będą za trudne i ja się załamię i upadnę w tym, no bo nie będę w stanie wytrzymać, chociaż bardzo się staram, daję z siebie wszystko, to może tak się jeszcze pogorszyć, że nie uda mi się wytrwać w tym, że wtedy w tym upadnę. Nie, tak nie należy się martwić. Tutaj obietnicę mamy od Pana, że te okoliczności będą do wytrzymania przez nas, że będziemy w stanie je znieść. Jeżeli nie zostaliśmy odrzuceni, jeżeli staraliśmy się do tej pory przynajmniej częściowo tutaj chodzić drogą Bożą, to możemy liczyć na boską pomoc, na boską opiekę, na to, że On, gdy okoliczności będą robiły się rzeczywiście zbyt ciężkie na nasze możliwości, nasz Pan osłoni nas przed nimi, da rozwiązanie, pojawi się wyjście, którego zupełnie się nie spodziewaliśmy, rozwiązanie problemu, na które nie liczyliśmy, bo do głowy nam w ogóle nie przychodziło, że coś takiego może się wydarzyć, a tutaj najbardziej nieprawdopodobna, najbardziej niemożliwa rzecz na świecie może się wydarzyć w takiej sytuacji. Jeżeli naszą ufność położyliśmy w Panu i ze swojej strony robiliśmy wszystko, co było potrzebne do tego, by sprostać temu doświadczeniu, czyli używaliśmy naszej wytrwałości. Dzięki takiemu postępowaniu nasza wytrwałość będzie mogła się rozwijać, będzie rosła, będzie coraz większa w miarę upływu czasu. Tutaj można by też przytoczyć inny przykład, bo już wspominałem o podnoszeniu ciężarów. Inny przykład to jest jazda rowerem. Nauczyć się jeździć rowerem można tylko dzięki jeżdżeniu rowerem. Pewne teoretyczne pouczenia, które ktoś może nam dać, że tak siedzimy, taką pozycję ciała trzeba przyjmować, później tutaj trzeba stopy kładziemy na pedały, tymi pedałami kręcimy, staramy się prosto trzymać, no to jest pożyteczne, ale później trzeba to wypróbować i nikt to nie wypróbuje z samego słuchania na ten temat, nie nauczy się tutaj jazdy rowerem, nie będzie umiał jeździć rowerem. Tak samo jest w przypadku zalet charakteru. Nikt, kto osobiście nie będzie próbował używania zalet charakteru, nie będzie ich wykorzystywał w praktyce, nie będzie ich miał, nie będzie ich posiadał. Z samego słuchania o nich nie da się ich rozwinąć, chociaż o słuchanie, a zwłaszcza rozmyślanie o nich jest pożyteczne i korzystnie wpływa, to o tym będziemy mówili za chwilę, bo to będzie druga metoda do rozwijania cierpliwości, a nie tylko cierpliwości, także wszelkich innych zalet charakteru. Ale potrzebne jest działanie i z teorii nie można posiąść umiejętności praktycznych. No tak jest w każdej dziedzinie życia tego doczesnego, w jeździe rowerem, czy też w nauce spawania przedmiotów, czy robienia czegokolwiek innego, co wymaga pewnej wprawy. Przygotowanie teoretyczne, tak, wytłumaczyć komuś, jak to się robi, ale ten ktoś musi to spróbować i zależnie od tego, jakie ma zdolności ku temu, czyli czy łatwo takie rzeczy mu przychodzą, to prędzej czy później się tego nauczy i po pewnym czasie, dłuższym lub krótszym, zależnie od przypadku, dojdzie do wprawy w tej umiejętności i będzie na przykład świetnym spawaczem, który bardzo dobrze tą pracę wykonuje, czy też w przypadku, no jazda rowerem, tak to wiem, jest stosunkowo prosta i prawie wszyscy ludzie ją posiadają, chociaż niektórzy czują się niepewnie, a inni czują się bardzo pewnie w jeździe rowerem, bo do większej biegłości doszli, przez to, że więcej może próbowali, czy też większe naturalne talenty posiadali w tym kierunku. I tak samo jest w kwestii zalet charakteru. Zależnie od tego, jaki mamy punkt początkowy, bo też jest taka rzecz, że upadek każdego z nas dotknął w różny sposób. Nas samych, a tutaj zwłaszcza naszych przodków, to dotyczy. Nasi przodkowie w różny sposób postępowali w swoim życiu i przez to swoim potomkom przekazali w różnym stopniu zdegradowane charaktery. I to nie tylko w różnym stopniu, ale też na innych punktach. Więc to, jak łatwo przychodzi nam rozwijanie takiej czy innej zalety charakteru, zależy w dużej mierze od tego, jak postępowali nasi przodkowie, bo jeżeli postępowali źle, to my tego konsekwencje ponosimy w dniu dzisiejszym i pewne rzeczy jest nam trudniej rozwinąć. Znamy biblijną zasadę, która po dzień dzisiejszy wciąż obowiązuje, że ojcowie jedli grona cierpkie, a zęby synów ścierpły. Czyli ojcowie źle postępowali, a ich synowie po niej odczuli konsekwencje tego złego postępowania swoich ojców. Tak ma nie być dopiero w wieku tysiąclecia pod pośredniczącym panowaniem Jezusa Chrystusa na ziemi, kiedy każdy ma ponieść winę wyłącznie za swoje postępowanie, czyli poniesie odpowiedzialność wyłącznie za swoje postępowanie i nie będzie cierpiał z powodu złego postępowania swoich przodków, tylko to jego postępowania zadecyduje o tym, czy uzyska życie wieczne w wieku tysiąclecia, czy też nie i nie będzie mógł obwiniać o to swoich przodków. W dzisiejszej dobie to wciąż nasi przodkowie są współwinni, współodpowiadają za to, jakie wady my posiadamy. Oczywiście ich nie należy winić za to, bo oni sami dostali wady od swoich przodków. Chwała i cześć im, jeżeli w trakcie swojego życia chodzili z Bogiem i starali się żyć zgodnie z Jego zasadami, to wtedy ograniczyli swoją degradację, zmniejszyli ją i mieli szansę przekazać lepszy materiał genetyczny swoim potomkom, ale ogólnie biorąc pod uwagę ludzkość, no to mniejszość tak robi. Większość ludzkości w trakcie swojego życia raczej dokłada do swojej degradacji i przekazuje większą degradację następnym pokoleniom, co tak się kumuluje ta degradacja i dzisiaj w tych ostatecznych czasach, w końcówce czasów końca widzimy, jaki jest ogólny stan zepsucia społeczeństwa ludzkiego, a na dodatek dzisiejsze warunki sprzyjają temu, by pokolenie żyjące obecnie degradowało się szybciej niż poprzednie pokolenia, więc ta degradacja postępuje, bo warunki są takie, które to umożliwiają, te, które były wcześniej trochę przez swoją samą ciężkość i trudność życia przyhamowywały w większości społeczeństwa, nie licząc tych bogatych elit, które degradowały się w przeszłości równie szybko, jak dzisiaj ogół społeczeństwa. Ale kiedyś był to nieznaczny procent społeczeństwa, a dzisiaj jest to większość społeczeństwa. Mówimy o społeczeństwie chrześcijańskim Europy, Ameryki Północnej. Tutaj, bo to nas najbardziej interesuje, bo tu o warunki w tej części świata, jakie są i jak następują te procesy. Więc możemy otrzymać różny poziom, różny punkt wyjściowy możemy mieć. I niektóre to jest tak jak zdolności w tej sferze doczesnej, że jak ktoś ma zdolności do czegoś, to szybciej się czegoś nauczy, mniej wysiłku to będzie od niego wymagało. I tak samo, jeżeli tutaj w sferze duchowej ktoś urodził się z cechą wytrwałości w sporej mierze, posiadanie cechy wytrwałości oznacza też i posiadanie w sporej mierze cechy samokontroli, czyli umiejętności rządzenia samym sobą, bo najpierw trzeba umieć rządzić samym sobą w dobrym postępowaniu, żeby można było trwać w tym dobrym postępowaniu, bo jak ktoś nie rządzi samym sobą w dobrym postępowaniu, to nie ma w czym później trwać, gdy przychodzą trudności na jego drodze. Więc jeżeli ktoś się urodził ze sporą dozą, no to jest mu po prostu łatwiej te zalety charakteru rozwijać. Ale jeżeli tutaj na tym punkcie nie jest szczególnie skażony, no to jest skażony i będzie miał problemy na innych zaletach charakteru, na których ktoś, kto tutaj może mieć większe problemy, tam będzie miał mniejsze problemy, a zawsze jest nasz Pan, na którego można liczyć, jest Bóg, który obiecał nam pomoc, który obiecał łaskę stosowną do potrzeb, gdzie grzech obfitował, tam łaska się rozmnożyła. Jest biblijna zasada, więc tam, gdzie jest grzech, czyli słabość wynikająca z grzechu, bo grzech zawsze osłabia, prowadzi do moralnego osłabienia człowieka i to jego wszystkich dobrych zalet, a zwłaszcza osłabianiu ulega właśnie umiejętność rządzenia samym sobą. Jeżeli człowiek nie rządzi samym sobą w dobrym postępowaniu, tylko oddaje się złemu postępowaniu, no to słabną te zalety charakteru, które są związane z tym konkretnym złym postępowaniem i słabnie ogólnie nasza samokontrola i wytrwałość, bo są to zalety charakteru, które mają kontrolować całe dobre postępowanie, więc jakikolwiek przejaw braku dobrego postępowania jest dla nich osłabiający, bo one są tak ogólne, generalne zalety, uwidaczniające się we wszystkim, co robimy. Więc wtedy z takim złym postępowaniem osłabia człowieka i człowiek robi się coraz słabszy. Natomiast jeżeli staramy się na tyle, na ile możemy dobrze postępować, to nasza cierpliwość, czyli nasza wytrwałość rośnie i tak samo rośnie nasza umiejętność rządzenia samym sobą, bo to są dwie towarzyszki, samokontrola i cierpliwość, które składają się na moc charakteru. Więc w taki sposób wygląda używanie cierpliwości. Trzeba używać tego, co mamy, a będziemy mieli więcej tego. Teraz metoda druga, o której chciałbym wspomnieć odnośnie rozwijania wytrwałości, to jest podbijanie serca i umysłu pod wpływ Słowa Bożego. Tutaj właśnie Słowo Boże wybiera pozytywny wpływ na nasz rozwój. Dlaczego taki pozytywny wpływ wywiera? No bo jest naładowane boską energią, bo w Słowie Bożym jest Duch Boży, tylko trzeba się poddać pod Jego działanie. Można powiedzieć, że jest to jak drut pod napięciem. Dotknięcie takiego drutu nie pozostaje bez śladów. Jakbyśmy taki zwykły drut elektryczny o odpowiednio wysokim napięciu i natężeniu prądu dotknęli, no to wtedy byśmy poczuli, jaka jest tam moc. Ta moc może być czasami tak wielka, że człowieka zabije. Większa niż ludzka natura mogłaby wytrzymać w przypadku takiego drutu pod wysokim napięciem elektrycznym. Jednakże mówimy o Słowie Bożym, a Słowo Boże nikogo nie zabija z dzieci Bożych. Jest pełne boskiej energii, w związku z tym jest pełne Ducha Bożego i trzeba z Nim obcować, trzeba z Nim przebywać, a będzie to wywierało pozytywny wpływ na nasz rozwój, głównie przez to, że będzie pobudzało nas, zachęcało nas do tego właściwego rozwoju, że będzie pojawiała się w nas motywacja, chęć do tego, by tak postępować, jak czytamy w Słowie Bożym, bo zalety charakteru można głównie rozwinąć w praktyce, czyli w życiu normalnym, z naszym, czyli to przez używanie tych zalet, o czym była mowa przed chwilą w metodzie pierwszej. Natomiast w metodzie drugiej szukamy przede wszystkim siły do tego, by tak postępować, by w życiu używać cierpliwości, samokontroli, czy też innych zalet charakteru, bo coś musi człowieka motywować, zachęcać, sprawiać, by pojawiało się w nim to pragnienie, tak? Bo Bóg to sprawia w nas i chcenie, i wykonanie swojej woli w taki sposób, że gdy obcujemy z Jego Słowem, gdy obcujemy z Nim samym, o czym też za chwilę będzie mowa, rodzi się w nas pragnienie, by odpowiednio w naszym życiu postępować. By postępować tak, jak mówi Słowo Boże, trzeba się tylko poddać pod Jego wpływ. Nie może to być martwa litera słowa, bo z przykładów historycznych bardzo dobrze wiemy, że łatwo jest żyć tylko literą słowa, a takie życie nie prowadzi do wytworzenia zalet charakteru, a wręcz prowadzi do wytwarzania wad. Litera zabija, duch ożywia, mówi nam Biblia, i życie samą literą jest niebezpieczne. I wtedy już lepiej, tak teraz myślę sobie, byłoby w ogóle litery nie znać. Tak, mam na myśli tutaj, myślę przede wszystkim w tej chwili o faryzeuszach uczonych w piśmie, tych, których bardzo ostro potępiał nasz Pan podczas swojego tutaj pierwszego pobytu na ziemi, że dla nich to zapewne lepiej byłoby, gdyby nie znali Słowa Bożego, a byli to ludzie, którzy świetnie znali Stary Testament, którzy sprawowali funkcje nauczycielskie w Izraelu, więc tą literę znali. Trudno powiedzieć, że się tą literą nie przejmowali, tak, bo są też tacy, którzy znają Słowo Boże, przynajmniej częściowo, ale nie za bardzo się tym przejmują. Jest to dla nich litera, jest to dla nich wiedza, taka sama wiedza jak znajomość zaawansowanej matematyki, fizyki, chemii, biologii czy jakiejkolwiek innej dziedziny, że ktoś rozumie skomplikowane procesy tam będące, ale jakie to ma przełożenie na jego praktyczne życie? Zmienia jego postępowanie w życiu? Nie, nie zmienia. A jakby nie znał tych rzeczy, to jego życie wyglądałoby inaczej? Nie, nie wyglądałoby inaczej, wyglądałoby tak samo. Natomiast w przypadku wiedzy tej duchowej, religijnej, w świecie religijnym, to na przykład faryzeuszów i wszelkich innych, którzy w wieku Ewangelii żyli tylko literą, pokazuje, że to było dla nich niedobre, że doprowadziło do degradacji, do zatwardzenia charakteru, do pychy, bo mówi też Biblia, że umiejętność nadyma, czyli sama tylko wiedza niepołączona z rozwojem duchowym, prowadzi do tego, że człowiek się robi pyszny i zarozumiały, uważa się za lepszych od innych. No, staje się tak jak ci faryzeusze, którzy uważali się za lepszych od innych, no bo oni przykładali się do Starego Testamentu, do zakonu, do jego nakazów, oddawali dziesięcinę z kopru, mięty i wszelkich innych rzeczy, starali się tutaj każdy drobiazg zakonu przestrzegać, a tymczasem nasz Pan mówi, za to wcale ich nie potępia, że starali się to czynić, bo zakon to nakazywał rzeczywiście i zakon był od Boga dany, więc takie różne szczegółowe przepisy zawierał i należało ich przestrzegać, ale nasz Pan mówi, że przez to przeoczyli znacznie większe rzeczy, grubsze rzeczy typu miłości do bliźniego. To zostało przez nich przeoczone całkowicie. Pobożność dla Boga, że ona nie wyraża się tutaj w przestrzeganiu najdrobniejszych przepisików, które przestrzegać należało, ale to nie na tym się zaczynało i kończyło. Można powiedzieć, od tego się zaczynało, ale to był dopiero wstęp do większych rzeczy. Nasz Pan im mówi, że tego, co czynili, czyli tej dziesięciny z wszystkiego i innych szczegółów, tego nie należało zaniedbywać, ale te większe rzeczy. A prorok stara czynić. A prorok Starego Testamentu mówi, że czynić sprawiedliwość i sąd bardziej się Panu podoba, niż tutaj składać mu ofiary całopalne, takie czy inne, które były nakazane na takie czy na inne święto, i oddawać dziesięcinę z tego czy innego i myśleć, że to już jest wszystko, czego Bóg sobie życzy, bo składam ofiary w odpowiednie dni święta nakazane, oddaję dziesięcinę i to z każdego drobiazgu, nie przeoczam w niczym i jestem taki zacny przez to, a to człowieka jeszcze nie czyniło zacnym, to było życie literą. Tak więc życie literą zabija, prowadzi do nadymania się człowieka, a trzeba by, a co nie znaczy, że litera jest zła, bo litera jest początkiem dopiero. Litera robi się zła, jeżeli na samej literze się zatrzymamy i nie pójdziemy dalej. Litera jest jak najbardziej korzystna, od niej należy zaczynać. Czyli tutaj mówiąc o rozwijaniu zalet ducha w tym naszej cierpliwości poprzez poddawanie się pod wpływ Słowa Bożego, to mówimy o tym, nie mówimy, że Słowo Boże, czyli litera jest zła. Od litery trzeba zacząć, bo byśmy mogli się poddać pod wpływ czegoś, musimy to znać. To jest pierwsza podstawowa rzecz, z którą sądzę każdy się zgodzi. Więc trzeba znać Słowo Boże, ale nie ograniczyć się do samej literalnej znajomości, że potrafię przytoczyć słowa, a co nasz Pan powiedział, jak przyszła tutaj do niego niewiasta kananejska i powiedziała to, co nasz Pan powiedział, a to odpowiedział to czy tamto, a co wydarzyło się wtedy, a wtedy, a to, i ktoś może dokładnie zacytować, a co apostoł Paweł powiedział w tym liście na temat tego, no to zacytuję co a to. To dobrze, jeżeli tak biegle znamy Biblię, powinniśmy do tego dążyć, by jak najlepiej znać Słowo Boże, ale ma to być środek do celu, a nie cel sam w sobie. Słowo Boże jest środkiem, jaki dał nam Bóg do rozwijania Ducha Bożego, żeby właśnie zyskiwać tą chęć tutaj do tego, by tego Ducha Bożego zyskiwać. Więc w jaki sposób to robimy? No, po pierwsze, bierzemy te części słowa, które odnoszą się do cierpliwości i jej rozwoju, które mówią o cierpliwości, wytrwałości. Więc znajdujemy, jeżeli chcemy rozwijać cierpliwość. Później utrzymujemy je w sercu i w umyśle. Co to znaczy utrzymywać w sercu i w umyśle? No, w umyśle utrzymywać znaczy myśleć o tym. To nie, że tylko przeczytałem i się cieszę. Tak jak można powiedzieć, dobrą rzeczą jest studiować Słowo Boże, czytać Biblię. Niektórzy nawet mają te roczne plany, żeby Biblię przeczytać dzięki takiej całą, poprzez tam czytanie poszczególnych fragmentów z różnych części Biblii. Dobrze jest to czynić, ale to nie ma być w ten sposób, że mam powiedzmy dzisiaj 2 czy 3 rozdziały przeczytać, poświęciłem na to czas, przeczytałem, zamknąłem i od razu zapomniałem, zacząłem myśleć o codzienności, o przyziemnych moich sprawach, bo to wtedy pożytek z tego jest niewielki. Pewna znajomość litery się pogłębia i literę będziemy znali coraz lepiej. Trzeba utrzymywać w swoim umyśle, czyli myśleć nad tym, rozważać, a jeżeli tak będziemy czynili, to prędzej czy później zaczniemy zauważać te rzeczy napisane pomiędzy wierszami. Coś, co nie jest wprost stwierdzone, ale jeżeli się rozważy i to jeszcze w odpowiednim duchu, bo do tego trzeba jeszcze dołączyć modlitwę, trzeba szacunek, pobożność, szacunek do Słowa Bożego, że podchodzi się do niego nie tak jak do artykułu w gazecie na temat tego, co się wydarzyło w mojej wiosce, czy w moim mieście, czy w moim kraju, tylko trzeba podchodzić z szacunkiem, tutaj z pobożnością, czyli z miłością najwyższą do Boga i do Jego słowa i rozmyślać na ten temat, to sprawi, że zaczniemy widzieć różne rzeczy, które tam nie są wprost powiedziane, ale wynikają wprost z tego, co jest powiedziane w sposób oczywisty, wyraźny tam. I to w naszym umyśle w ten sposób utrzymujemy te części słowa, a do serca one przenikają, bo do serca nie można czegoś włożyć od razu. Nad naszym umysłem, czyli nad naszym myśleniem mamy większą kontrolę niż nad naszym sercem. Nie mogę powiedzieć, że będę czuł co innego niż czułem do tej pory i natychmiast czuję co innego. Bo to byłoby kłamstwo wtedy, bo serce człowieka, uczucia człowieka nie działają w taki sposób, że można by sobie od tak, jedną decyzją, jednym postanowieniem je zmienić. Naszych uczuć nie da się zmienić w ten sposób, chociaż da się zmienić. Ci, co są po drugiej stronie i twierdzą, że nasze pragnienia, uczucia są niezmienne i musimy czuć tak, jak czujemy, nie mają racji. Można je zmienić, ale nie jest to prosty proces i nie jest to proces na pewno natychmiastowy. Jest to proces, który zabiera dużo czasu i wymaga wysiłku, ale też jest możliwy. Zaczyna się wszystko od zmiany sposobu myślenia. Nasze myśli później oddziaływują na nasze uczucia i prowadzą także do przemiany naszych uczuć. Też mogą zmienić. To mogą być grzeszne rzeczy, tutaj grzeszne skłonności, które odziedziczyliśmy, które pobudzały nas do praktykowania złych, grzesznych rzeczy. A co oznacza, że miłowaliśmy te złe, grzeszne rzeczy? Możemy dojść do takiego stanu, że te grzeszne rzeczy, które kiedyś miłowaliśmy, będziemy w przyszłości nienawidzić. Będziemy czuć odrazę, obrzydzenie do nich. Tak jest cel rozwoju człowieka, by pozbywał się miłości do zła, a w miejsce tej miłości do zła poprzez różne tutaj procesy zastępował obrzydzeniem, nienawiścią, obrzydzeniem, odrazą do zła, bo to będzie gwarancją do tego, że w przyszłości takiego grzechu nie popełni. Bo nikt nie idzie, nie postępuje tak, nie ustawia się tak, by czynić rzeczy, do których ma odrazę, bo przecież w naturalny sposób ucieka od takich rzeczy. Koń mi trzeba by go ciągnąć w tą stronę, żeby on chciał to zrobić, a on będzie się opierał na maksa, tak, że tak powiem potocznie, na tyle, ile będzie mógł. Więc można nasze uczucia też przemienić, ale to później to będzie wynik na utrzymywania odpowiednich części słowa w naszym umyśle. I po trzecie, trzeba jeszcze się poddać wpływowi tych myśli. Więc poznajemy Słowo Boże, zaznajamiamy się z Nim, rozmyślamy o Nim, a ono odciska odpowiednie zalety w naszym charakterze, a ściślej mówiąc pomaga nam odcisnąć, bo żeby się zalety charakteru odcisnęły, potrzebne jest postępowanie odpowiednie, a tutaj Słowo Boże będzie dla nas motywacją, będzie czymś, co będzie popychało nas do tego właściwego postępowania, tego postępowania, które umożliwi nam rozwinięcie tych zalet. Chciałbym przeczytać kilka wersetów biblijnych, lista wersetów biblijnych, które można by tutaj wziąć i szczególnie o nich myśleć, jeżeli chcemy rozwinąć w sobie wytrwałość, czyli tą biblijną cierpliwość jest długa, ale ja bym kilka z nich chociaż przedstawił z krótkim komentarzem. Na przykład weźmy Ewangelię Łukasza, 8 rozdział, a 15 werset. Łukasza, 8 rozdział, a 15 werset mówi nam tak. Natomiast ziarno w żyznym gruncie oznacza tych, którzy szlachetnym i dobrym sercem wysłuchali słowa, trzymają się go i dzięki wytrwałości wydają plon. Końcówka wyjaśnienia naszego Pana przypowieści o czworakiej roli. Natomiast ziarno w żyznym gruncie oznacza tych, którzy szlachetnym i dobrym sercem wysłuchali słowa, trzymają się go i dzięki wytrwałości wydają plon. Tutaj mamy, cytuję z przykładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, jest to mocno współczesny przykład, dlatego tutaj słowo wytrwałość się nie pojawia w nim, pojawia się tutaj słowo nam wytrwałość, że dzięki wytrwałości, ale to jest to greckie hypomone, to, które właśnie w Biblii Gdańskiej najczęściej było tłumaczone jako cierpliwość, a w rzeczywistości oznacza wytrwałość w przeciwieństwie do makrotymi, greckiego słowa, które było używane na znaczenie tego, co w literaturze prawdy nazywamy nieskwapliwością, a co potocznie nazywane jest przez ludzi cierpliwością, bo tak nieskwapliwość jest postrzegana jako cierpliwość, niedenerwowanie się w sytuacjach prowadzących do naturalnego rozdrażnienia. Ale tutaj, w tym wersecie 15, 8 rozdziału Ewangelii Łukasza mamy powiedziane, że tak, żyznym gruntem są ci, którzy mają szlachetne i dobre serca. No okej, zgadzamy się z tym jak najbardziej. Takowi po wysłuchaniu słowa trzymają się go i wydają plon. Ale dzięki czemu wydają plon? Dzięki wytrwałości, dzięki cierpliwości. Tylko i wyłącznie dzięki wytrwałości można wydać plon, bo jeżeli ktoś nie trwa w dobrym postępowaniu, nie wyda plonu. Jego plon będzie bliski zeru, taki, że no w sumie nie warto o nim nawet wspominać, tak niewielki plon to będzie. Więc ci, którzy są wytrwali, wydają plon. Jeżeli przeczytamy sobie tą przypowieść o czworakiej roli, zaczniemy się nad tym zastanawiać, uświadomimy sobie, że plon dzięki wytrwałości się tylko wydaje i wtedy sobie pomyślimy, no przecież ja, do mnie te rzeczy przemawiają, bo przecież jestem chrześcijaninem, jestem człowiekiem, który interesuje się tymi rzeczami, bo gdyby do mnie to nie trafiało, to w ogóle bym się tym nie zajmował i zajmował się wyłącznie rzeczami doczesnymi, które służą podtrzymaniu i poprawieniu jakości swojego życia, czym zajmuje się większość społeczeństwa ludzkiego. A ja skoro tutaj przyszedłem, to czytam, to znaczy, że mnie to pociąga, że mnie to interesuje. W związku z tym, jeżeli mnie to interesuje i ja to czytam, no i to na pewno chciałbym wydać plon. Jak czyta kto, każdy chrześcijanin, każde dziecko Boże, które czyta przypowieść o czworakiej roli, to na pewno rodzą się w nim pragnienia, że ja chciałbym być tym czwartym rodzajem roli, tym najlepszym, tym tą żyzną rolą i to bez cierni, żyzną rolą bez cierni, tą rolą, która wydaje plon. I tutaj czytam, że żeby ten plon wydać, który chcę wydać, trzeba być wytrwałym. Więc rodzi się we mnie pragnienie, żeby być wytrwałym. W taki to sposób działa, bo człowiek stara się to, co czyta, to, co rozważa, to na niego wpływa, sprawia, że on w tą stronę zaczyna się rozwijać. Więc jeżeli ja czytam o takich rzeczach, to w tą stronę chcę iść, w tą stronę chcę się rozwijać. I tutaj jeszcze jeden tylko werset, mamy ich tutaj wiele przygotowanych, a jest ich jeszcze więcej, bo przecież nie znalazłem i nie wybrałem wszystkich wersetów, które można by tutaj zacytować, ale czas jest taki, że nie możemy sobie pozwolić na zbyt dużo wersetów, a myślałem, że dzisiaj będzie krótki wykład, ale okazuje się, że jak zwykle się wydłuża. Galatów 6:9, gdzie apostoł Paweł pisze tak: bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Jeśli w nim wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw. Tak w tym współczesnym przykładzie to brzmi. No, wielkie żniwa, czyli plony. Żniwa dla rolnika są czymś, no, co wymaga pracy, tak, ale czymś, co bardzo cieszy. Jak te żniwa przeprowadza, zwłaszcza jak widzi, że to nie są tam żniwa, że byle co wyrosło i płakać by się chciało, bo no ale trzeba zebrać to, co wyrosło, żeby cokolwiek było. Tylko tu mówimy o wielkich żniwach, czyli mówimy o zbieraniu wielkiego plonu. Tak więc rolnik, taki doczesny, literalny, się cieszy, jak widzi, że jest wielki plon, chociaż nawet wymaga to od niego więcej pracy, bo dłużej będzie go zbierał z pola, ten plon, ale się cieszy, bo to jest nagroda za jego wysiłek wcześniej wynałożony. Wysiłek przy sadzeniu, pielęgnowaniu, dbaniu o te zasadzone zboże, by ten plon był obfity. Więc tutaj apostoł mówi nam, żebyśmy byli niestrudzeni. Tu już moglibyśmy powiedzieć, że niestrudzony to inaczej, to jest synonim do wytrwały. Bo jeżeli ktoś jest wytrwały, to jednocześnie jest niestrudzony. I to w czym? Nie w byle czym, nie we wszystkim. Tu jest powiedziane w szlachetnym postępowaniu. My ogólnie mówimy, że wytrwałość, cierpliwość jest w dobrym postępowaniu. No, szlachetne postępowanie to powiedziałbym to nawet jeszcze wyższy poziom. Na pewno jest dobrym postępowaniem. Każde szlachetne postępowanie musi też być dobrym postępowaniem. I mówi nam, że jeśli w nim wytrwamy, to czeka nas czas wielkich żniw. Tak jak każdy rolnik literalny chciałby wielkie żniwa mieć ze swoich upraw, z tego, czym żyje, tak samo każdy chrześcijanin chciałby zbierać nagrodę za swoje postępowanie, nagrodę na koniec swojego życia, nagrodę w czasie, kiedy Bóg będzie dawał nagrodę swoim dzieciom. No to apostoł podaje nam sposób. Trzeba być niestrudzonym i wytrwać w tym szlachetnym, w dobrym postępowaniu, to wtedy będzie czekał nas takie wielkie żniwa. Jak sobie taki werset weźmiemy, będziemy go sobie powtarzać, rozmyślać o nim, pragnienie coraz większe tego, by wytrwać w takim postępowaniu, które doprowadzi nas do wielkich żniw, do wielkiej nagrody, będzie w nas wzrastało. Kolejny, trzeci punkt, o którym chciałbym wspomnieć, trzecia metoda rozwijania Słowa Bożego, rozwijania zalet charakteru, jest punkt, mówi, naśladowanie Boga i Chrystusa poprzez pobożne rozmyślanie o ich cierpliwości, o ich wytrwałości. Jest to trochę podobne do punktu drugiego, no bo w Słowie Bożym możemy się dowiedzieć, jak postępuje Bóg, jak postępuje Chrystus. Jeżeli sobie będziemy myśleli, że Jezus i Bóg są bardzo wytrwali w realizacji swojego planu, Bóg wytrwale realizuje swój plan, który ułożył bardzo dawno temu, jeszcze przed stworzeniem człowieka, miał plan gotowy i konsekwentnie go realizuje, chociaż tutaj pojawiają się przeszkody, chociaż upadłe istoty duchowe, szatan przede wszystkim, jego zastępy, upadli ludzie, wszyscy ci, którzy myślą, że pokrzyżują ten jego plan, próbują pokrzyżować tego plan, on wytrwale dąży do jego realizacji. Tak samo nasz Pan, gdy był tutaj na ziemi, miał misję do zrealizowania i nic nie było go w stanie od tego odwieść. Ani szatan ze swoimi pokusami, ani zło i grzeszność tego świata, wśród którego się obracał, ani nawet grzeszność własnych swoich przyjaciół, apostołów, towarzyszy, którzy nie rozumieli, jaka jest jego misja i dawali mu tutaj propozycje, no, byśmy powiedzieli, z dobrego serca, ale nie rozumiejąc, jaka jest misja naszego Pana, chociaż nasz Pan wspominał czasami im o tym, ale to do nich po prostu nie trafiało. Uznawali, że wielokrotnie nasz Pan mówi symbolicznie, metaforycznie, to i tym razem pewnie też miał coś innego na myśli, jak mówił o swojej śmierci, no przecież on nie może umrzeć, on będzie panował, a my wraz z nim. Więc jego przyjaciele też próbowali go odwieźć tutaj, starając się go zniechęcić, by nie szedł do Jerozolimy, skoro go tam czeka śmierć, ale nasz Pan nie dał się odwieźć od swojego postępowania. Tak nawet Piotr powiedział po tej propozycji Piotra, który powiedział, że nie przyjdzie na niego ta rzecz, o której mówi, czyli śmierć, idź precz, szatanie. Wiedząc, że to sugestia szatańska, wyrażona przez Piotra, ale sugestia szatańska, bo nic nie mogło go odwrócić. Nasz Pan od jego drogi, nasz Pan idąc do Jerozolimy po raz ostatni, wiedział, co go tam czeka, że czeka go śmierć i to okrutna śmierć, czeka go cierpienie, ale nie rezygnował z realizacji swojej misji, bo był wytrwały, bo był rozwiniętym chrześcijaninem, rozwiniętym nowym stworzeniem, nawet moglibyśmy powiedzieć. Więc jeżeli tak będziemy pobożnie rozmyślać o cierpliwości Boga, o cierpliwości naszego Pana, moglibyśmy dołożyć o cierpliwości innych chrześcijan, którzy po sobie chlubne świadectwo pozostawili, a na pewno byli oni wytrwali, skoro pozostawili po sobie chlubne świadectwo. Więc jeżeli będziemy o tym rozmyślać, to będzie pobudzało nasze naśladownictwo, a poprzez to pomagało wszczepiać tą cechę w nasze charaktery. Bo pobudzanie naśladownictwa, człowiek ma taką cechę, że chce naśladować to, co widzi, to, o czym czyta, to, o czym rozmyśla. W ten sposób małe dzieci uczą się wszystkiego, bo próbują naśladować to, co robi ich otoczenie. U dorosłych ta cecha wcale nie zamiera. I ta cecha, takie działanie tej cechy naśladownictwa zostało zauważone przez ludzi, że tak to działa. Bądź co bądź, polskie przysłowie mówi, z kim przestajesz, takim się stajesz. To jest tutaj w ludowej mądrości wyrażona zasada naśladownictwa, że środowisko, w którym się znajdujemy, wpływa na nas, kształtuje naszą osobowość, a osobowość nasza, no to jest nasz charakter, nasza duchowa tożsamość wynikająca z naszego usposobienia, z zalet i wad, jakie posiadamy w sobie, czy też w inny sposób wyrażona ta trochę też zasada mogłaby być, która mówi, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Czyli ta sytuacja życiowa, w której ktoś się znajduje, wpływa na niego samego i na jego osąd. Czy on uważa coś za dobre czy za złe, bardzo często w przypadku ludzi uważa, zależy od tego, czy to jest korzystne dla tej osoby, czy jest niekorzystne dla tej osoby, czy coś ją kosztuje, czy też ją nic nie kosztuje, bo otoczenie, wpływ, sytuacja życiowa, w jakiej się znajdujemy, wpływa na nas bardzo mocno. Dlatego jeżeli chcemy znaleźć się w dobrym wpływie, no to mamy Boga, mamy naszego Pana Jezusa Chrystusa, mamy przykład chrześcijan, którzy żyli w przeszłości, mamy tych, o których apostoł Paweł w 12 rozdziale do Żydów wspomina o wielkim obłoku świadków, którzy są wokół nas i właśnie mówi nam, że mając tak wielki obłok świadków wokół siebie, powinniśmy biec wytrwale w tym biegu, który jest nam wystawiony. Zacytuję ten werset Żydów 12:1. Z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. Tak w nowoczesnym przykładzie to brzmi. Też powinno właśnie tutaj apostoł Paweł mówi, że ten wielki obok świadków, to są tych chrześcijan, bohaterów wiary, o których dopiero co była mowa w poprzedzającym 11 rozdziale listu do Żydów. Apostoł mówi, że mając tak wielki obok tych świadków, my powinniśmy biec wytrwale, bo oni sobie wystawili chlubne świadectwo, a my świadectwo wystawiamy sobie teraz w naszym życiu dopiero. W związku z tym biegnijmy wytrwale, by to świadectwo było chlubne w naszym życiu. Rozwijajmy cierpliwość. Pamiętajmy też, że nasza cierpliwość będzie próbowana, bo wszystkie zalety charakteru są próbowane. Więc kiedy są próbowane zalety charakteru? No, kiedy przychodzą doświadczenia i trudności. A tu w przypadku samokontroli i cierpliwości jest tak, no, zwłaszcza cierpliwości, jest tak ciekawie, że cierpliwość, trudne okoliczności życia w ogóle ma jaką sferę swojego działania. Gdy nie ma tych trudnych okoliczności życia, to w ogóle się nie uwidacznia, w ogóle się nie włącza, pozostaje nieaktywna. Więc skoro ona ma trudności za swoją sferę działania, to jej próby przychodzą, kiedy jest naprawdę ciężko. Ciężej niż wtedy, kiedy jest ciężko, kiedy potrzebny jest każdy gram siły, by się nie załamać, by nie ustać w dobrym postępowaniu, lecz by je kontynuować, by w nim trwać. Dlatego też, widząc, jaka jest wartość cierpliwości, powinniśmy przydać cierpliwość do naszej samokontroli, do czego apostoł Piotr w swoim słynnym przydawaniu nas zachęca, mówiąc, że przydajcie cierpliwość do powściągliwości, pod którą rozumie samokontrolę. Dzięki temu na zwycięstwo stanie się naszym udziałem. Bez posiadania samokontroli i cierpliwości rozwiniętej w sporej mierze nie uda nam się zwyciężyć, bowiem żadne inne owoce ducha nie są tak potrzebne jak samokontrola i cierpliwość. Bo jeżeli ktoś umie rządzić sobą, to będzie w dobrym postępowaniu, to będzie dobrze postępował. Jeżeli ktoś ma wytrwałość, to będzie trwał w tym dobrym postępowaniu. A trwanie w dobrym postępowaniu pod opatrznością boską, która będzie stawiała na drodze takiego chrześcijanina wszystkie rzeczy, które są mu potrzebne do rozwoju, nie może doprowadzić do niczego innego, jak tylko do zwycięstwa. Nie może doprowadzić do niczego innego, jak tylko do rozwinięcia brakujących zalet charakteru. Do tego, by pojawiły się w nas wszystkie te rzeczy, które w naszym charakterze, w naszym usposobieniu, które są potrzebne do tego, byśmy zwyciężyli, bo skoro tym procesem kieruje Bóg, skoro On czuwa i daje wszystko, co jest nam potrzebne, to cała rzecz rozbija się o nasze trwanie w dobrym postępowaniu. Czy wytrwamy w naszym postępowaniu. Od czego zależy zwycięstwo nasze w życiu, życiu duchowym, życiu chrześcijańskim? Czy tutaj znak zapytania to należałoby postawić w tym punkcie, czy Bóg da nam wszystko to, czego potrzebujemy? Nie, tutaj nie ma znaku zapytania. To nie jest pytanie, to jest zdanie twierdzące. Bóg da nam wszystko, czego potrzebujemy, żeby dojść do zwycięstwa. Kropka. Nie znak zapytania. Kropka. Bóg daje nam wszystko, co jest potrzebne nam do osiągnięcia zwycięstwa. Teraz znak zapytania stawiamy w zdaniu, czy my wytrwamy w dobrym postępowaniu pośród tego wszystkiego, co ze swojej opatrzności Bóg daje nam w naszym życiu, co stawia na naszej drodze. I tutaj jest znak zapytania. Życzę braterstwu i samemu sobie, by znak zapytania w tym zdaniu, żebyśmy mogli naszym życiem zamienić na kropkę. By nie było to pytanie, by było to zdanie twierdzące. Wytrwaliśmy w tym wszystkim, a przez to rozwinęliśmy się, osiągnęliśmy doskonałość, którą Bóg mógł nagrodzić życiem wiecznym, którego braterstwu życzę, sam pragnę i na tym kończę, dziękując za uwagę.